W dzisiejszym rozważaniu chciałbym powrócić do omawianego przed tygodniem wydarzenia pod górą Synaj, które, jak pamiętamy, stanowi bardzo ważny punkt odniesienia dla późniejszej historii i tożsamości narodu wybranego. Również dla chrześcijaństwa, a może nawet dla całej ludzkości, to, co wydarzyło się pod górą Synaj, nie przestaje mieć kluczowego znaczenia w relacji człowieka do Boga i człowieka do człowieka. A wszystko to ze względu na zawarte pod górą Synaj przymierze, którego trwałym owocem jest dekalog. Zanim jednak pokażemy, w czym kryje się doniosłość zawartego tam przymierza, wyjaśnijmy samo jego pojęcie. Biblijne pojęcie przymierza nie pokrywa się dokładnie z naszym potocznym rozumieniem tego słowa, gdyż jest ono o wiele bogatsze i głębsze. Samo słowo przymierze nie jest nam obce. Oswoiliśmy się z nim już od dzieciństwa, słysząc o Starym i Nowym Przymierzu, których punktem zwrotnym jest osoba i misja Jezusa Chrystusa. On zamyka Stare Przymierze i otwiera nowe poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, uobecnione w uczcie paschalnej, stale ponawianej na ołtarzach świata. W tym sensie mówimy o przymierzu jako epoce. Nie można jednak zapominać, że przymierze w Biblii to konkretne wydarzenie osadzone w czasie, które jednak, jak wspomnieliśmy wyżej, rzutuje na bieg historii poszczególnych osób i całych ludzkich zbiorowości. Takim jest właśnie przymierze Boga z narodem wybranym zawarte pod górą Synaj. Opisane w Księdze Wyjścia fakty pozostawiły trwały ślad zarówno w życiu Izraela, jak i całej ludzkości. Odtąd dekalog stał się normą postępowania, najpierw jednak dla Żydów. Potem, gdy Jezus publicznie oświadczył, że nie przyszedł znosić prawa, ale je wypełnić, owoc przymierza synajskiego legł u fundamentów chrześcijańskiej kultury. Na kartach Pisma Świętego znajdujemy opis zawierania wielu przymierzy, na przykład z Noem, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, czy później z Dawidem. W Starym Testamencie centralne miejsce zajmuje jednak omawiane tu przymierze na Synaju, zaś w Nowym Testamencie najważniejsze jest przymierze, jakie z grzeszną ludzkością zawarł Jezus Chrystus, przypieczętowując je swoją krwią. Wspólną cechą wszystkich przymierzy jest to, że zawierane są one z inicjatywy Boga i zawsze mają na celu dobro człowieka. Jest to więc rodzaj wzajemnego zobowiązania o charakterze prawnym. W przypadku przymierza zawartego na górze Synaj, Bóg ze swej strony obiecuje, że egipskich wyzwoleńców uczyni swoim ludem, wybranym ludem Bożym. Przez Mojżesza wprost mówi do ludu: wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. W zamian za to domaga się wierności i czci, a także przestrzegania podstawowych praw, które zostały wyryte na dwóch kamiennych tablicach. Od liczby 10 przykazań, wyrażonych przeważnie w formie jednozdaniowej, pochodzi nazwa dekalog, 10 słów. Nowością przymierza na Synaju, nazywanego także przymierzem prawa, jest to, że oprócz listy obietnic pojawia się także lista gróźb za niedotrzymanie przymierza. przymierza. Mają one znaczenie wychowawcze. Chodzi bowiem o to, aby wielotysięczny tłum zawierający z Bogiem przymierze lękał się naruszyć z któregokolwiek z nałożonych mu zobowiązań, przede wszystkim ze względu na własne dobro. Po raz kolejny więc Bóg okazuje nie tyle swą surowość, co przede wszystkim zatroskanie o swój naród wybrany. Uroczystą oprawę zawartego przymierza synajskiego stanowi obrzęd składania ofiary z cieląt na specjalnie zbudowanym ołtarzu. Połowę krwi zwierząt ofiarnych Mojżesz wylał na ołtarz uobecniający Boga Jahwe. Drugą połową pokropił zgromadzony lud. Ta sama krew, symbolizująca życie, jest więc na ołtarzu i na twarzy ludu. Dokonuje się jakby transfuzja nowego życia od Boga, a zarazem zewnętrzny wyraz pokrewieństwa z Bogiem, dawcą życia. Opisany tu gest Mojżesza wylania krwi na ołtarz i pokropienia nią ludu, pełnej wymowy nabiera podczas ostatniej wieczerzy. Wówczas Chrystus Pan, wydając siebie na całopalną ofiarę, mówi o wylaniu własnej krwi. Podobnie jak pod Synajem, tak i w Wieczerniku dokonuje się kolejne przymierze, ale nowe, bo przypieczętowane już nie symboliczną krwią ofiar zwierzęcych, lecz krwią Boga Odkupiciela. Powstaje nowy lud, który także jest w drodze przez pustynię świata. Jest nim Kościół Święty, społeczność ludzi ochrzczonych. Jest to nie tylko szczególnie umiłowana społeczność, ale prawdziwa wspólnota, w którą wciela się sam Jezus Chrystus. On, Kościół Święty, uczynił bowiem swoim mistycznym ciałem. Oznacza to, że On mieszka w każdym z nas, jak w tabernakulum. Wierność wymaganiom, jakie stawia Chrystus, zawierając przymierze nowe, jest konieczna po to, aby świątynia Boga, którą jest każdy z nas, była czysta i święta. Przeżywamy aktualnie czas Wielkiego Postu. Ten czas stwarza nam wiele okazji do odnowienia naszego osobistego przymierza z Bogiem w Jezusie Chrystusie, przymierza, jakie zawarliśmy w czasie Chrztu Świętego, a raczej nasi rodzice i chrzestni dokonali tego w naszym imieniu. Wyjątkową okazją do odnowienia tego przymierza będzie niebawem celebracja Wigilii Paschalnej. Wcześniej jednak wypada, abyśmy gorliwie wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zauważyć, że praktyka rekolekcji jest oparta na schemacie opisywanego wyżej przymierza synajskiego. Tam najpierw była teofania, czyli bezpośrednie objawienie się Boga w zatrważających zjawiskach. Podobnie podczas rekolekcji trzeba zdobyć się na odwagę, aby zbliżyć się do Bożego majestatu, nawet jeśli bardzo się tego lękamy. On jest bowiem surowym, ale zarazem miłosiernym Bogiem. I tak jak pod górą Synaj, ludowi najpierw została przypomniana cała dotychczasowa historia zbawienia i objawiona wola Boża, tak w rekolekcjach nie powinno nigdy zabraknąć przypominania sobie własnej historii zbawienia i odkrywania w niej cudownych Bożych interwencji. Na objawione warunki przymierza pod Synajem Izrael odpowiedział wszystkie polecenia, które Jahwe nam dał, wykonamy. Jest także ceremonia potwierdzająca zawarcie przymierza. Wypada zatem, aby i w rekolekcjach pojawiła się taka wyraźna akceptacja Bożych wymagań, na przykład w formie konkretnych postanowień rekolekcyjnych. Ich przypieczętowaniem powinno być przystąpienie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Ostatnim aktem przymierza synajskiego jest wysłuchanie litanii gróźb i błogosławieństw. Litanii gróźb na wypadek sprzeniewierzenia się i litanii błogosławieństw w sytuacji wierności przymierzu. Z punktu widzenia praktyki rekolekcyjnej wydaje się konieczne, aby zdać sobie sprawę z konsekwencji, jakie nieuchronnie czekają wierzącego, jeśli nie dotrzyma złożonych Bogu obietnic. Takie przeżywanie rekolekcji wielkopostnych czy jakichkolwiek innych rekolekcji jako okazji do odnowienia własnego przymierza z Bogiem z pewnością nie pozostanie bez błogosławionych owoców w dalszym życiu. Przymierze bowiem jest nie tylko jednorazowym aktem, ale wyznacza nowy styl życia duchowego.